Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu, Krzysiek Dziuk, witam bardzo serdecznie Państwa. Moim gościem jest dzisiaj ksiądz Grzegorz Korczak.
Witam, szczęść Boże.
Ksiądz już gościł w naszej audycji zaraz po Nowym Roku. Trochę rozmawialiśmy o Fatimie, o objawieniach. A tym razem spotykamy się w Wielkim Poście i porozmawiamy sobie o pomocy dziełom Bożym. Porozmawiamy o modlitwie, o poście, ale też o jałmużnie. Ja mam wrażenie, że ta jałmużna jest często tak traktowana bardziej z boku, że modlitwa, post tak, jałmużna to ja daję na tacę i już jakby wystarczy. Porozmawiamy w tym czasie, bo jest to czas odliczania 1% na różne dzieła, a my też będziemy mówić o jednym dziele, o którym warto dzisiaj powiedzieć. Jak to jest, proszę księdza, z tym Wielkim Postem i z tymi trzema rzeczami? Modlitwa, post i jałmużna. Czy one są równoznaczne?
Jeśli chodzi o to, jak traktuje to Ewangelia, Jezus wymienia te trzy formy ascezy, jeśli tak to określimy, szczególnie w kontekście walki ze złym duchem. Podkreśla rolę postu w momencie, kiedy apostołowie nie radzą sobie tam w pewnej sytuacji, nie potrafią wyrzucić złego ducha i dodaje, że modlitwa w takim przypadku nie wystarcza. W związku z tym wniosek jest taki, że wartość postu, wartość jałmużny jest szczególnie cenna w oczach Bożych. Ja bym to interpretował w ten sposób, że kosztuje nas więcej.
Ale tam nie jest mowa, że niektóre duchy modlitwą i postem, ja tam o jałmużnie nie pamiętam. Jest tam o jałmużnie też?
W tej chwili też już nie chcę przywoływać, ale no na pewno traktujemy Ewangelię szerzej, prawda? Nie trzymamy się tylko jednego tekstu, ale patrzymy na teksty paralelne i wtedy widzimy, że jest mowa o tych trzech w zasadzie razem, prawda? Więc natomiast z moich doświadczeń też jako egzorcysty wynika, że tutaj jałmużna też może mieć ogromne znaczenie, tym bardziej, że Biblia mówi w niektórych miejscach o tym, że jałmużna zakrywa grzechy, czyli no, jest tym środkiem, który z jednej strony właśnie przyspiesza to Boże miłosierdzie, Bóg widząc, że żałujemy, że jest skrucha w kontekście grzechu i że pojawia się również jałmużna jako zadośćuczynienie za grzechy, no, tym bardziej spieszy nam z tą łaską miłosierdzia. A ponadto, myślę, też uzbraja nas duchowo w tej walce, prawda, duchowej, abyśmy byli mocniejsi. Tym bardziej, że tutaj też można brać pod uwagę takie po prostu cnoty, które powoli się w nas kształtują, hart ducha, takie rzeźbienie naszej woli właśnie przez wyrzeczenia, przez to, że rezygnujemy z jakichś dóbr, prawda, dzielimy się nimi z innymi. Więc nasza wola jest mocniejsza i wtedy łatwiej jest powiedzieć złemu nie, czy jakieś pokusie. Myślę, że tutaj Pan Bóg bierze też pod uwagę naszą naturę, że cnota zawsze była czymś cennym i pomagała w takim...
A czy tu chodzi o hart ducha? Jałmużna, żeby jakby wyrabiać w sobie silną wolę? Bo mi się to bardziej kojarzy jednak z tym wdowim groszem, z tym, że pierwsi chrześcijanie dzielili się wszystkim, co mieli. Później, pamiętamy, była dziesięcina w kościele, teraz w niektórych wspólnotach jest. Mi to się bardziej tak kojarzy niż hart ducha.
No ale jeśli weźmiemy pod uwagę łatwość przywiązywania się do dóbr materialnych, a szczególnie do pieniędzy, Biblia też o tym mówi, że szczególnym zagrożeniem jest właśnie to pożądanie pieniędzy. W związku z tym jałmużna, która jakby jest przeciwnym działaniem, tak? Agere contra. Wręcz przeciwnie, pozbywam się jakichś dóbr, dzielę się nimi, uwalniam się od nich, moje myślenie na ten temat się zmienia, prawda? Więc w tym sensie mówię hart ducha, że uwalniam się od jakiegoś niewłaściwego przywiązania do tych dóbr materialnych albo traktowania po prostu ich.
No tak, ale jakby tak ksiądz miał powiedzieć zwykłemu katolikowi tradycyjnemu, ja wiem, że przywiązywanie się, że hart ducha, dlaczego miałby oddać część swoich ciężko zarobionych pieniędzy na jakieś dzieło Boże? Chciałby ksiądz przekonać, dlaczego?
Ja myślę, że najłatwiej, tak mi się przynajmniej wydaje, tak to postrzegam, odwołać się do tego, co jest najważniejsze, czyli do miłości. Mhm. Miłość ma się przejawiać nie tylko w modlitwie, w dobrym słowie, w zachęcie, prawda, podtrzymywaniu na duchu, ale też w konkretnych czynach. Więc jeżeli widzę osoby potrzebujące, no bo mówimy o takich przypadkach, jałmużna jest wspieraniem tych, którzy potrzebują, nie tylko generalnie dzieleniem się dobrami, ale głównie z myślą o tych najbiedniejszych, którzy są w potrzebie obiektywnej. Więc w tym znaczeniu świadczę im miłość. Więc to jest dla mnie taka najważniejsza motywacja, że dlatego się dzielę, dlatego potrafię sobie zmniejszyć jakieś tam dobra, prawda, czy ograniczyć, ale z myślą o miłości bliźniego, a przez to również miłości Pana Boga.
No fajne. To się właściwie jak wszystko w Biblii sprowadza do miłości.
Dokładnie.
Błogosławimy Ciebie w radości posługiwania. Uwielbiamy Cię w pokoju ducha. Wychwalamy Cię w miłości wzajemnej.
Dziękujemy Ci.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Proszę księdza, to teraz powiemy o paru dziełach, które warto wesprzeć. Oczywiście Radio Niepokalanów, Fundacja Niepokalanów 1%. My jako Mocni w Duchu zapraszamy też do wsparcia Stowarzyszenia Mocni w Duchu, które prowadzi między innymi świetlicę środowiskową Anielisko, tam też można 1%. Ale też ksiądz jako duszpasterz Fundacji Magnifikat od jakiegoś czasu sprawuje opiekę duchową nad domem Magnifikat. Tam nie można niestety 1% przekazać, ale można przekazać właśnie tą jałmużnę. Dom Magnifikat to jest dom dla osób uzależnionych. Jedyny taki dom o charakterze katolickim w województwie łódzkim. Na razie jedyny, miejmy nadzieję, że będzie więcej. No i ja wiem, że ten dom potrzebuje bardzo wsparcia finansowego teraz. Na utrzymanie, na kolejne inwestycje, żeby mógł w pełni zafunkcjonować. Dla księdza jest to jednak w miarę nowe dzieło, bo w fundacji jest Katolicka Szkoła Dzieci Światłości, Szkoła Kontemplacji, tak, Modlitwy Dzieci Światłości, jest ośrodek pomocy duchowej, a ten dom funkcjonuje no, prawie już od roku. Jak ksiądz postrzega funkcjonowanie tego domu, tak od strony duchowej, nie terapeutycznej, bo jest tam terapia oczywiście, ale jako duszpasterz? Dlaczego warto, a może tak, dlaczego warto wesprzeć Dom Magnifikat jałmużną w tym okresie Wielkiego Postu? Dlaczego?
Muszę przyznać, że sam jestem trochę zaskoczony tym, co się tam dzieje od strony duchowej, bo zapraszamy szczególnie młodych ludzi na terapię. Najczęściej są to ludzie czegoś tam uzależnieni, nie radzą sobie z tym nadmiernym przywiązaniem. I często są to ludzie, którzy są daleko od Boga, albo gdzieś tam luźno związani z wiarą. My tutaj stawiamy bardzo konkretne wymogi, jeśli chodzi o codzienną modlitwę, o nawet Eucharystię, nie tylko w niedzielę, ale i częściej. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty. Są jakieś takie spotkania związane ze Słowem Bożym, modlitwa różańcowa i tak dalej. I sam jestem zaskoczony, że większość, zdecydowana większość tych młodych ludzi bardzo chętnie na to odpowiada, jako jakoś tam odpowiedzialni za dom. Stawialiśmy sobie to pytanie, jak to będzie przyjęte, bo wiadomo, że tutaj nie można zmuszać do tych praktyk religijnych, ale przynajmniej mobilizować, żeby w nich uczestniczyli nawet biernie. I okazuje się, że nie trzeba tutaj wielkiej zachęty. Może jest to spowodowane tym, że ponieważ oni próbowali już wielu dróg wychodzenia z nałogów, że byli często w różnych innych ośrodkach i okazywało się, że nie jest to skuteczne, więc ta propozycja nowa dla nich, jeszcze wsparta właśnie łaską Bożą, wiarą, tutaj modlitwą też wspólnoty i tak dalej, no, postrzegają ją optymistycznie, patrzą z nadzieją. Zresztą widać, że to nie jest tylko powierzchowne przeżywanie wiary. Jak z nimi rozmawiam, korzystają z sakramentu pokuty, widać, że to jest bardzo takie rzeczowe, solidne, że z troską patrzą na te swoje czyny, na swoją przeszłość. Pytają, jak sobie radzić z pewnymi rzeczami, więc widać, że tutaj od strony duchowej dokonuje się ogromna praca. Zdaję sobie sprawę, że potrzeba czasu, żeby się to zakorzeniło jeszcze. To nie jest takie działanie, które wystarczy, nie wiem, nawet roku, bo jeśli ktoś przez wiele lat był związany z jakimś grzechem, z jakimś złem, to teraz może potrzebuje tyleż samo kolejnych, żeby się uwolnić w pełni, żeby dobrze współpracować z łaską Bożą, żeby wyrobić sobie nowe postawy, żeby pogłębić wiarę. Więc tutaj trzeba być cierpliwym, ale mówię, jestem zaskoczony, że dosyć szybko jakby łapią, że to jest jakaś szansa dla nich i chętnie sięgają po te środki duchowe. Więc tutaj myślę, że wsparcie takiego Domu Magnifikat w kontekście modlitwy to jest pierwsze, zawsze o to prosimy, ale też materialne, jest szansą, żeby ci młodzi ludzie, no po pierwsze, mogli spokojnie w tej terapii uczestniczyć, no bo chodzi o taki byt codzienny. Niektórzy z nich są w stanie jakoś tam ułożyć na to utrzymanie, ale wielu nie. A poza tym to, co dają, to i tak nie wystarczy. Poza tym właśnie przygotowanie całego zaplecza. W tej chwili stawiamy sobie takie mocne tutaj pytanie o pewną pracę, warsztat pracy, który z jednej strony no, przynosiłby jakieś fundusze, jeśli Pan Bóg pozwoli, ale z drugiej strony był też taką przestrzenią uczenia się zawodu dla tych ludzi, którzy najczęściej nie mają takich zawodów, więc żeby ten rok czy dwa, jeśli będą dłużej...
Bo terapia trwa rok, tak? Tak, tak. Około roku, powiedzmy. To zależy pewnie, jakie postępy w terapii, tak? Jak no. Następują.
Więc żeby ten czas dobrze wykorzystać, także na przykład od strony takiej zawodowej, w jakiejś mierze i potem, wracając już do społeczeństwa, być bardziej przygotowanym do tego zmierzenia się z dorosłością, z taką samodzielnością, odpowiedzialnością za siebie, za swoją rodzinę. Bo tutaj no, często brak tym ludziom jakiejś odpowiedzialności, jakiejś obowiązkowości, prawda, no bo to z tego wynikają te ich postawy. Więc właśnie ułożenie na dom Magnificat po to, żeby stworzyć takie warunki, no to trzeba funduszy, prawda, żeby nawet jakiś warsztat pracy przygotować.
Czyli ta troska o podopiecznych jest też w dalszym etapie ich życia, czyli nie tylko to, żeby teraz ukończyli terapię, tak, ale też nabyli pewnych umiejętności, które pozwolą im normalnie funkcjonować w społeczeństwie.
No, zasada, którą się próbujemy kierować, to jest ora et labora, czyli żeby ta praca też rzeźbiła odpowiednio, miała też taki wymiar terapeutyczny, więc żeby ujrzeć jakby walor pracy, wysiłku, że to przynosi też satysfakcję, daje jakieś możliwości, więc tu na miejscu raz, a dwa rzeczywiście z myślą o opuszczeniu już domu Magnificat, żeby potrafili sobie radzić. No, więc tutaj chcemy traktować człowieka całościowo. To nie jest kwestia tylko ducha i emocji, ale też tam musi być czas i na sport, prawda, i na jakieś pracę konkretną.
Rekreację.
Tak, więc wszystko, żeby to w harmonii przebiegało. A to jest dom, który przejęliśmy dzięki życzliwości łódzkiej Caritas w takim stanie no, dosyć, że tak powiem, prymitywnym, bo on raczej służył tylko koloniom letnim, a my tam mieszkamy cały rok i to jest...
A bo my nie powiedzieliśmy, gdzie ten dom jest.
No właśnie.
A to jest ważna rzecz. Dom znajduje się w podłódzkiej pięknej miejscowości Łask Kolumna. I to jest właśnie były ośrodek kolonijny Caritas. Pewnie niektórzy z Państwa mogą kojarzyć, bo tam wiele osób spędzało swoje kolonie letnie. No i ogrom pieniędzy, wiem, że już jest tam włożony, ogrom pieniędzy. Ja w międzyczasie tylko powiem, jeszcze powtórzymy to na koniec audycji, jak można wesprzeć najszybciej dom Magnificat. Najprościej wejść na stronę www.fundacjamagnificat.pl pisane razem i w zakładkę wesprzyj. I tam jest, tam można konkretną kwotę przekazać, są tam kwoty dedykowane, ale też można tradycyjnym przelewem i przez PayPala, tam w bardzo różny sposób. Także na stronę www.fundacjamagnificat.pl można wejść i tam najszybciej zrobić wpłatę. Pomoc jest potrzebna, to już wiadomo, tam się wielkie rzeczy dzieją, przemiany życia. Ja słyszałem o chłopaku, który po 20 latach poszedł do spowiedzi pierwszy raz.
Tak, tak. Myślę, że to 20 lat może to jakiś wyjątek, bo większość z tych ludzi ma tam 20 parę, prawda? Czy
on ma chyba 30 ileś, no nieważne.
Ale zwykle są to ludzie, którzy albo bardzo rzadko korzystali z sakramentów, albo rzeczywiście mieli długą przerwę, albo w ogóle byli sceptykami wobec Kościoła. Tutaj odkrywają zupełnie inną przestrzeń. Niedawno wrócili z pielgrzymki z Medjugorje. Myślę, że tam też doświadczyli wiele pokoju. Widzę, że przemienieni wrócili. Może każdy inaczej. Jeszcze nie miałem okazji jakoś tak dopytać, co tam się w sercu działo. No, ale myślę, że przy okazji jakichś tam najbliższych spotkań.
To jest też piękne, że ja tylko dopowiem, że na pielgrzymkę do Medjugorje znalazł się w ogóle osobny sponsor, który powiedział, że akurat takie dzieło może zasponsorować, zafundować czy pokryć koszty. No i mogli wyjechać wszyscy podopieczni domu właśnie na te parę dni tam, żeby uczestniczyć w modlitwach. No jaki będzie owoc, to się okaże, bo to było bardzo niedawno, tydzień temu.
Abym poprzez swoją słabość nie... nie oddalał ciągle się. Jezu, proszę, daj mi siłę trwać przy Tobie w każdej chwili. Jezu, odnów mocą swą to, co słabe we mnie jest. Jezu, zalej łaską mnie, bym uwielbiać pragnął Cię. Błądził, tylko żył. Pragnę, Jezu, by Twój duch drogowskazem dla mnie był. Pouczaj mnie swą mądrością, bym kierował się miłością. Jezu, odmów mocą swą to, co słabe.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Proszę mi powiedzieć jeszcze, dla księdza to jest nowe dzieło jednak. No powiedzieliśmy trochę o domu, pewnie więcej można na tej stronie też doczytać, ale fundacja prowadzi tam Dzieci Światłości, OPD, już od iluś tam lat. A to jest nowe dzieło. Jak ksiądz odnajduje się w domu Magnificat, tak, bo to jest praca z trochę z innymi ludźmi niż Dzieci Światłości, nawet z bardzo innymi.
No, ewidentnie. Myślę, że to jest proces, który trwa. Ja nie wiem, czy się już tam w pełni odnalazłem.
Bo ksiądz się tam przeniósł. Tak, tam ma ksiądz swoje kapcie, że tak powiem.
Tak to można określić. Bo nie powiem, że tam mieszkam non-stop, no bo muszę dzielić tutaj tą moją obecność wśród tych, między te dzieła, pozostałe również. Ale tak, główna moja siedziba to jest tam. Właśnie ze względu na to, żeby na początku, szczególnie kiedy ten dom się dopiero tworzy, pomóc mu nadać odpowiedni też charakter duchowy, żeby jakoś czuwać nad tym, jak ja się odnajduję. No, wydaje mi się, że rzeczywiście jest to inny świat dla mnie, ale z drugiej strony mówię, bardzo zaskakujący, bo jest wiele życzliwości ze strony tych młodych ludzi. Raczej nastawiałem się na to, że może nie doświadczę jako kapłan tej życzliwości, no bo środowisko niekoniecznie bliskie Kościołowi, co innego te inne dzieła, które prowadzę, no to ludzie są jakoś tam już nawróceni, więc jest to zupełnie inna sytuacja. A tutaj ta życzliwość jest duża, jakiś taki szacunek, nawet kwestia jakiejś pomocy, jeśli trzeba, więc to mnie zaskakuje.
Ale czemu ksiądz o tym myślał? Bo przecież jak ktoś przychodzi na terapię, to musi zaakceptować charakter domu, katolicki charakter domu. No jednak w większości jesteśmy wychowani w rodzinach katolickich. Różnie to później bywa, się okazuje. No ale jednak jest się jeszcze do czego odwołać. No zazwyczaj chrzest, pierwsza komunia, później to różnie już bywa. Ale no jest się do czego odwołać. To skąd w księdzu jakieś obawy jednak wyczuwam?
Myślę, że może moje postrzeganie tego środowiska było no, mylne, tak to określę, bo no, wiem, że są takie grupy społeczne, które z dużą dezaprobatą wobec kapłanów się odnoszą, prawda? Wydawało mi się, że może właśnie takie osoby, które gdzieś tam pewnie ignorują Boga, Kościół, no, będą miały podobne podejście do kapłana.
No. No, okazało się, że nie.
W tym przypadku okazało się, że nie i dlatego w tym sensie jestem tak pozytywnie zaskoczony i to też jakby rewiduje moje patrzenie, moje przemyślenia na ten temat. Może to jest, tak ewangelicznie patrząc na problem, odpowiedź na to apokaliptyczne stwierdzenie, obyś był zimny albo gorący. No, więc może ci zimni, mówiąc tak w cudzysłowie, gdzieś tam daleko od Boga, wcale niekoniecznie z Nim walczą, prawda, tylko po prostu nie radzą sobie sami z sobą. I tutaj, jeśli ktoś wyciąga dłoń, czy to kapłan, czy terapeuta, czy ktokolwiek inny, no to będą życzliwie się do niego odnosić. Tak przypuszczam, że może to jest taki po prostu mechanizm.
Od razu do głowy mi przyszedł Święty Paweł.
W sensie?
W sensie, że najpierw Szaweł, który prześladował Kościół, no a później największy apostoł, tak, razem z Piotrem, możemy powiedzieć. Zresztą ja się podzielę historią króciutko, mamy jeszcze chwileczkę czasu, mojego znajomego, przyjaciela ze studiów, który był takim antyklerykałem na pierwszym roku studiów w ogóle i walczył i tak dalej. Przemiana życia nastąpiła niesamowicie, bo jak się nawrócił, to tak się nawrócił, że teraz jest jezuitą. I to jezuitą już od iluś lat, bo te studia skończyliśmy dosyć dawno. Nie będę mówił z imienia i z nazwiska, ale dosyć poważne funkcje tam pełni i odpowiedzialne u jezuitów. A więc ta przemiana właśnie z tego zimnego, to idzie w gorącego często.
Tak, to przykładem też jest doświadczenie siostry Elwiry, założycielki Cenacolo. Po wielu latach z tych właśnie jej wychowanków, którzy kiedyś byli marginesem społecznym, niektórzy stworzyli nowe zgromadzenie zakonne sióstr i braci.
Proszę księdza, jeszcze byśmy mogli pewnie porozmawiać o paru rzeczach, ale nasza audycja jest ograniczona czasowo. Na koniec jeszcze zaproszę Państwa do hojności serca. Pamiętajcie o 1%, bo te pieniądze przepadną, jeżeli ich gdzieś nie przekażemy. My oczywiście sugerujemy tutaj Fundację Radia Niepokalanów, właśnie Stowarzyszenie Mocni w Duchu Anielsko, no ale to jałmużnę, bo tu jeszcze 1% nie można przekazać na Fundację Magnifikat. Jeszcze raz przypomnę adres strony internetowej www.fundacjamagnificat.pl i tam wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj i można różne dzieła wesprzeć, czy Dzieci Światłości, czy Dom Magnifikat, czy OPD. To już pozostawiamy Państwa woli, ale bardzo zachęcamy do dzielenia się jeszcze w tym czasie, bo to jak ksiądz tutaj powiedział, to jest też dzielenie się miłością i w okresie Wielkiego Postu no jest to bardzo ważne przygotowanie się do świąt Wielkiej Nocy.
I z góry dziękujemy za hojność serca.
I z góry dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.